Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka, lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego. Im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza, słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Oto słowo Pańskie. Chciałem zacząć od takiej historii osobistej, którą ja przy różnych chyba już okazjach opowiadałem, ale może ją opowiem tutaj tak prawie, że w całości. To jest taki moment sprzed 21 lat, kiedy zdecydowałem się być księdzem. I kiedy już taką myśl powziąłem, to chciałem ją tak w sobie utwierdzić. I pojechałem na rekolekcje, ale nie żadne takie rekolekcje tam powołaniowe, tylko takie rekolekcje właśnie, żeby tak lepiej zrozumieć, jak ta droga ma wyglądać. Moje rozczarowanie było wielkie, ponieważ na tych rekolekcjach, jakie kończyłem po 6 dniach, to nie miałem żadnej pewności, że ja tym księdzem ma być. Właściwie nie dostałem żadnego wewnętrznego poruszenia, ani żadnego słowa potwierdzającego tą jakąś tam iskrę, która się pojawiła. Wręcz przeciwnie, taki ksiądz, który mi tam towarzyszył, po tym wszystkim, co tam ze mną przeszedł i tych różnych rozmowach ze mną, powiedział, wychodzi na to, że jednak musisz iść pracować do kancelarii. I jakoś mi się tak to w ogóle nie uśmiechało i generalnie miałem takie poczucie, że trochę Pan Bóg mnie zrobił w konia. To znaczy, że jedno tak się coś dzieje w sercu, ale tak naprawdę w ogóle nic dalej się ma nie dziać z tym. No ale tak się stało, że zatrudniłem się w kancelarii i wróciłem na te rekolekcje po mniej więcej 7-8 miesiącach, właściwie nie mając żadnych oczekiwań. Było mi właściwie wszystko jedno, nawet zaczynało mi się podobać już pracowanie i bycie prawnikiem. Już zaczynałem tak czuć, że myślę, że te złote monety będą płynąć dla mojej rodziny i w ogóle i wszystkich moich bliskich. I pojechałem na te rekolekcje właśnie bez żadnych oczekiwań. I wtedy się przekonałem i wtedy jakoś tak głęboko do mnie dotarło, że księdzem mam być. I co więcej, że mam być dominikaninem. Wtedy, kiedy nie miałem żadnego oczekiwania. Że tak co będzie, to będzie, jak będzie w tą, to będzie w tą. I wtedy się to wydarzyło. Mówię o tym, wiecie, w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii, bo nie chodzi mi dzisiaj o gleby. I nie chodzi mi o to, żebyśmy się zastanawiali właśnie, jaką tam glebą to jesteśmy i żebyśmy patrzyli na tego siewcę, który jest hojny. Tylko bardzo mnie jakoś uderza to zdanie, bardzo tajemnicze zdanie z tej dzisiejszej Ewangelii, że kto ma, to będzie mu dodane. Ale jak ktoś nie ma, to mu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Ja wiem, że ja sam czuję taki pewien niepokój, kiedy zestawiam ze sobą Pana Boga i jakieś zabieranie. Znaczy to jest takie, to porusza we mnie taką niebezpieczną strunę, pewnego lęku wobec Boga. Ale pomyślałem sobie, że gdyby nie myśleć o tych słowach w takiej perspektywie kary, czy w ogóle nie myśleć o tym jako o jakiejś karze, żeby nie myśleć o tym, o jakimś wymierzaniu sprawiedliwości, tylko pomyśleć, że za tym zdaniem, dziwnie brzmiącym, że komuś może być zabrane nawet to, co mu się wydaje, że ma, jest opowieść o uzdrowieniu. O uzdrowieniu bardzo specyficznym, to znaczy o uzdrowieniu ze takiej iluzji na temat swojego życia. Takiego wyobrażania sobie, jakie to życie ma być. Jak ja to sobie w głowie ułożyłem, a Pan Bóg to najlepiej, żeby dał do tego pieczątkę. O co chodzi? Każdy z nas, jak tu jesteśmy, bardzo chciałby się zmienić. Wiadomo, że na lepsze. Żeby być w ogóle takim bardziej wyrozumiałym, bardziej szczęśliwym, bardziej ewangelicznym, w ogóle lepszym człowiekiem. Każdy z nas by chciał, żeby te różne plany, które mamy w głowie, żeby one się wydarzyły, żeby nam się udało. Żeby ludzie się nawrócili dookoła nas, wiadomo, że na lepszych. Żeby to nasze otoczenie było lepsze, wiadomo, że nawrócone. Tak mamy. To nie jest zarzut. To jest opis bardzo naszych pragnień, które przynosimy tutaj na mszę świętą. Nawet przecież o to się modlimy, żeby to się wydarzyło. No to teraz zróbmy sobie takie krótkie ćwiczenie i pomyślmy o tym, że tak. Często mówimy sobie, że będę bardziej cierpliwy dla moich bliskich. Albo, że będę bardziej uważny na moich bliskich. Albo, że będę się bardziej modlił. Że więcej się będę modlił. Albo, że będę lepiej uważał na pokusy, żeby się tak nie dawać im zrobić. I że będę mniej pracował, a będę więcej w domu, dla moich najbliższych, dla moich dzieci. I że będę mniej się kłócił. I że lepszym będę mężem dla swojej żony i żoną dla swojego męża. I że będę bardziej czytał Pismo Święte. I że będę mniej jadł i mniej palił i w ogóle będę się zdrowo odżywiał. No to przeglądnijmy sobie teraz ostatnie 7 dni, nie więcej. Ostatni tydzień. Ostatnie 7 dni, od ostatniej niedzieli. Jak komuś się to udało, to dalsza część tego kazania nie jest dla niego. To może już myśleć o czymś innym. Tylko, że ja myślę sobie, że jak tak przeglądniemy uczciwie te ostatnie dni, to okaże się, że z tych wszystkich naszych postanowień, bardzo szczerych i wcale nie takich jakichś wybujałych, takich bardzo zwyczajnych, będziemy lepsi, cierpliwsi, bardziej będziemy kochać, To się tak wcale nie dzieje. To się tak nie dzieje ani z dnia na dzień, ani z tygodnia na tydzień. I mówię to nie dlatego, żeby teraz się wbijać w jakieś poczucie winy koszmarne. Nie mówię tego po to też, żeby ktokolwiek tu myślał ze mną na czele, jaki jestem beznadziejny. No nic mi się nie udaje. To wszystko to jest o mnie, tylko nic mi się nigdy z tego nie udaje. Nigdy w ogóle nie. Mówię to w kontekście tego wyobrażania sobie życia. Wyobrażania sobie, jak to życie bym chciał, żeby wyglądało, a jak ono jest naprawdę. Bo wiecie, ja myślę, że jestem to głęboko przekonany na swoim przykładzie, że te wyobrażenia, jak to życie ma wyglądać, bardzo często nas wybijają z tej codzienności, tej realności, z którą my się spotykamy. My sobie dużo wyobrażamy i przestaniemy się zajmować, a jak jest naprawdę? Jak tak mamy, tak na co dzień? Jak się za chwilę skonfrontujemy, jak wyjdziemy z tego kościoła i wrócimy do naszych domów? Jakiś czas temu rozmawiałem z takim mężczyzną, który już miał swoje lata. Tak w sensie był już dojrzałym człowiekiem i opowiadał mi o swojej trudności z przebaczeniem własnemu ojcu. Ojcu, który narobił w życiu bardzo wiele, wiele krzywdy. Jemu, jego siostrom, tam w ogóle rodzinie, mamie, w ogóle no, koszmarne rzeczy. Ten ojciec jest już tak na granicy życia i śmierci. Ma już swoje lata. I ten mężczyzna przyszedł tak trochę porozmawiać o tym przebaczeniu i nieprzebaczeniu. Bo on powiedział mi, że on by przebaczył swojemu ojcu te wszystkie syfy, całe to zło, ale żeby ten ojciec to, o to poprosił. Żeby on wykonał ten jeden gest. I on wtedy wszystko mu wybaczy, ale żeby ten jeden gest był wykonany. Przynajmniej ten jeden. Raz na tam 90 prawie lat, żeby raz to ojciec powiedział. Historia jakby taka jest bardzo głęboka, bo ten człowiek był naprawdę udręczony tym stanem. Udręczony tą chęcią, ale też jakby takim stanem takiego zawieszenia. Ja miałem takie jakieś olśnienie wtedy w tej rozmowie i mówię, a gdyby nawet ten pana ojciec, dociśnięty przez pana do ściany, wykrzyczany w całej złości do tej ściany tam życia, gdyby już był na tym łożu śmierci w szpitalu i wiadomo było, że zostało mu 2 godziny, i że już byłby w takim stanie, że jakoś by wydusił z siebie coś, to przecież on by mógł powiedzieć wcale nie, że proszę o przebaczenie, tylko że nie potrafię. Że ja się całe życie bałem, że wiedziałem, że się zrobiłem. Że wiedziałem dużo rzeczy, które narobiłem złych i nie potrafię o to prosić, o przebaczenie. Nie umiem. Bałem się o to poprosić. Nie umiem. Bo powiedziałem temu mężczyźnie, że on jest z takiego pokolenia, które ma to już wszystko przerobione, że nie boi się mówić o takich rzeczach. A jego tato nie ma. Jego ojca nikt tego nie nauczył, że takie rzeczy można mówić. Że można w ogóle w taki sposób myśleć. I że być może oczekiwanie na to, na to jedno zdanie jest oczekiwaniem z góry skazanym na porażkę. To znaczy, że nawet jak się to zdanie w końcu wyciśnie z tego ojca, to dalej się będzie z rozczarowanym, że to jakoś inaczej miało wyglądać. Bardziej dramatycznie, jakoś tak teatralnie, nie wiem, emocjonalnie. Mówię to wszystko w kontekście wyobrażania i tego słowa, że ten, kto nie ma, to mu nawet zabiorą to, co mu się wydaje, że ma. To, co mu się wydaje. Mówię to też dlatego, że żeby cokolwiek w naszym życiu zmienić, to trzeba najpierw zaakceptować to, jakie to życie jest. Ja wiem, jedni powiedzą, mogłoby być lepiej. Jasne, mogłoby być. Inni powiedzą, ale mogłoby być gorzej. Mogłoby być. Te zdania niczego nie zmieniają. One są tylko zaciemnieniem tej rzeczywistości. Nie zbliżają nas ani na krok do tego, żeby najpierw zaakceptować z całą niedoskonałością, którą mamy i widzimy w sobie, to jest moje życie. Takie jest. I ktoś może od razu powiedzieć, ale proszę ojca, no ale przecież z moją pychą trzeba walczyć, z nieczystością, z pożądaniem, z egoizmem, z tą złośliwością mojego charakteru. Jasne, trzeba walczyć. I będą z nami wszystkie te cechy do końca życia. Będą z nami. Będą z nami, będziemy je ciągnąć i nieść do końca życia. Co więcej, Panu Bogu to nie przeszkadza nas kochać. O tym jest między innymi ta dzisiejsza Ewangelia. My się skupiamy na tym, żeby tą pychę tą w każdym tam jednym detalu wycisnąć. Tą naszą złośliwość, żeby ją tam upilnować w każdym centymetrze i milimetrze. I odwracamy w ogóle uwagę od tego, co najważniejsze, że Bogu to nie przeszkadza. I zaczynamy się potem z Panem Bogiem tak ustawiać, że traktujemy Go trochę jako tego, kto jest blisko, ale się staje takim naszym takim przyjacielem z knajpy. To znaczy mówimy do Niego, tak Go trochę poklepujemy i mówimy Mu, fajnie zrobiłeś, właśnie tak, jesteś cudowny, zawsze można na Ciebie liczyć, taki jesteś fajny, super. To jest Pan Bóg na naszą miarę. A tak naprawdę to nie jest Pan Bóg, tylko jestem ja sam, w którym ja się przeglądam w swoich wyobrażeniach o sobie i o Bogu. Bardzo mnie przekonuje takie zdanie, które ono brzmi trochę jak taki dalekowschodni koan, takie zdanie z Ojców Pustyni, takie opowieści, które oni zostawiali po sobie. I oni mówili, że Pan Bóg mówi do nas dwoma zdaniami, a my się zatrzymujemy na tym pierwszym. Pierwsze to zdanie brzmi, kocham Cię, pomogę Ci. I my już wtedy merdamy ogonem. Mówimy, super, a to ekstra. Już załatwiliśmy to. Ale potem jest jeszcze drugie zdanie. I my go już nie słyszymy, a to drugie zdanie jest, ale inaczej niż myślisz.